Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Mnich, który sprzedał swoje Ferrari, Robina Sharmy, to książka rozwojowa ujęta w formie współczesnej przypowieści. Jej punktem wyjścia jest załamanie zdrowotne Juliana Mantella, znanego prawnika, którego intensywna kariera, majątek i prestiż nie przynoszą poczucia sensu. Po tym wydarzeniu Julian porzuca dotychczasowy styl życia, wyrusza do Indii i trafia do mędrców z Siwany w Himalajach. Po powrocie przekazuje poznane zasady dawnemu współpracownikowi, Jonowi. Fabuła jest przede wszystkim ramą dla praktycznych wskazówek dotyczących myśli, nawyków, celu, relacji z czasem oraz troski o ciało. Sharma zestawia zachodni ideał osiągnięć z inspiracjami czerpanymi z tradycji medytacyjnych i ascetycznych. Nie proponuje jednak wiernego odtworzenia życia mnicha. Przedstawia raczej uproszczony model osobistej zmiany, przeznaczony dla ludzi funkcjonujących w szybkim, zawodowo wymagającym świecie. Książka pyta, czy zewnętrzne powodzenie może zastąpić wewnętrzny ład? I odpowiada, że trwała satysfakcja wymaga świadomie ćwiczonych praktyk, a nie samego gromadzenia dóbr. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, kryzys Juliana Mantella jako krytyka sukcesu pozbawionego równowagi. Postać Juliana Mantella służy Sharmie do pokazania napięcia między społecznym uznaniem a osobistym dobrostanem. Julian jest prawnikiem odnoszącym sukcesy, otoczonym oznakami zamożności, lecz jego codzienność opiera się na przepracowaniu, zaniedbaniu zdrowia i izolacji. Zapaść w sądzie nie jest w książce medycznym studium przypadku, lecz wyraźnym sygnałem fabularnym, że dotychczasowy sposób życia stał się nie do utrzymania. Tytułowe Ferrari symbolizuje tę wersję sukcesu, która jest widoczna dla innych, ale nie odpowiada na pytanie o sens. Ważne jest, że autor nie przedstawia ambicji ani pracy jako wad samych w sobie. Problemem jest podporządkowanie im całej tożsamości. Julian nie traci równowagi dlatego, że ma wymagający zawód, lecz dlatego, że nie wyznacza granic i mierzy wartość życia głównie osiągnięciami materialnymi. Taka konstrukcja opowieści kieruje uwagę czytelnika na koszt wyborów, które bywają nagradzane zawodowo, a równocześnie osłabiają zdrowie. Relacje i zdolność do odczuwania wdzięczności. Przemiana bohatera jest celowo radykalna, więc nie należy traktować jej jako dosłownego wzorca rezygnacji z pracy czy majątku. Jej funkcją jest wyostrzenie pytania o priorytety. Książka zachęca do okresowego sprawdzania, czy tempo działania jest zgodne z własnymi wartościami, zanim kryzys wymusi taką ocenę. Po drugie, ogród umysłu i praktyka świadomego kierowania uwagą. Jednym z centralnych obrazów książki jest metafora umysłu jako ogrodu. Według tej logiki jakość wewnętrznego życia zależy od tego, jakie myśli są regularnie wzmacniane, a jakie pozostawia się bez kontroli. Sharma nie twierdzi, że można uniknąć wszystkich trudnych emocji lub nieprzyjemnych myśli. Akcentuje natomiast, że człowiek może ćwiczyć sposób reagowania, zamiast automatycznie uznawać każdą myśl za prawdę i podstawę działania. W praktycznej warstwie książki oznacza to obserwowanie własnego dialogu wewnętrznego, zastępowanie samoponiżających interpretacji bardziej użytecznymi oraz świadome skupianie uwagi. Medytacja, chwile ciszy i wizualizacja są przedstawiane jako ćwiczenia kondycjonujące umysł. Ich celem nie jest bierne odcięcie od rzeczywistości, lecz większa zdolność koncentracji i spokojniejsza odpowiedź na presję. Autor wiąże ten proces z odpowiedzialnością zewnętrzne okoliczności wpływają na człowieka, ale nie muszą w pełni wyznaczać jego postawy. To podejście ma ograniczenia typowe dla literatury motywacyjnej. Nie zastępuje pomocy medycznej ani psychologicznej w sytuacji poważnego kryzysu. Mimo to metafora ogrodu zachowuje praktyczną wartość, ponieważ przenosi zmianę z poziomu ogólnych deklaracji na codzienny dobór bodźców, języka i nawyków uwagi. W książce samokontrola nie oznacza tłumienia emocji, tylko systematyczne rozwijanie większej jasności i w ich rozpoznawaniu. Po trzecie, 7 cnót Siwany jako system codziennych nawyków. Nauki mędrców z Siwany Sharma porządkuje w 7 cnót, czyli obszarów samodoskonalenia. Obejmują one panowanie nad umysłem, podążanie za celem, ciągłe doskonalenie, dyscyplinę, szacunek dla czasu, bezinteresowną służbę oraz życie bardziej świadome teraźniejszości. Ich znaczenie nie polega na oryginalności każdego elementu z osobna. Autor tworzy z nich prosty system, w którym zdrowie, uwaga, etyka i planowanie nie funkcjonują oddzielnie. Książka łączy każdą cnotę z konkretnymi rytuałami. Pojawiają się między innymi regularna aktywność fizyczna, praktyki oddechowe i medytacyjne, zapisywanie celów,
drętwiejsze wstawanie, refleksja nad dniem oraz ograniczanie rozpraszaczy.
Taka forma ma zaletę abstrakcyjne hasła, jak celowość czy dyscyplina, zostają przełożone na powtarzalne zachowania. Sharma zakłada, że jednorazowy zryw rzadko zmienia życie, natomiast niewielkie działania wykonywane konsekwentnie stopniowo kształtują charakter. System Sivani warto czytać jako propozycję struktury, a nie zestaw niepodważalnych reguł. Nie każdy rytuał będzie realistyczny dla osoby pracującej zmianowo, opiekującej się rodziną lub zmagającej się z chorobą. Najbardziej użyteczna pozostaje zasada projektowania nawyków zgodnie z wartościami. Autor odróżnia w ten sposób postanowienia oparte na chwilowym entuzjazmie od praktyk, które mają stałe miejsce w planie dnia i mogą być sprawdzane w dłuższym czasie. Po czwarte, cel życia jako kryterium wyborów, a nie wyłącznie zawodowy wynik. W książce Poczucie celu pełni funkcję organizującą. Sharma przedstawia je jako odpowiedź na pytanie, czemu mają służyć energia, talenty i ograniczony czas, a nie jako pojedynczy cel finansowy czy stanowisko.
Julian po przemianie nie definiuje siebie już przez prestiż prawniczej kariery. Jego nowa orientacja obejmuje rozwój wewnętrzny i wkład w życie innych.
Dzięki temu książka odróżnia cel od ambicji. Ambicja może dotyczyć wyniku. Natomiast cel nadaje kierunek także wtedy, gdy wynik jest niepewny. Autor zaleca doprecyzowanie własnej wizji i zapisywanie celów.
Ten zabieg ma znaczenie praktyczne, ponieważ niejasne pragnienia trudno przełożyć na decyzje dotyczące czasu, relacji i pracy.
Wyraźnie określony kierunek pozwala porównywać codzienne działania z tym, co uznaje się za istotne.
W tym sensie cel nie jest ozdobnym hasłem, lecz filtrem dla zobowiązań, z których warto zrezygnować i dla umiejętności, które warto rozwijać.
Jednocześnie narracja ostrzega przed obsesją na punkcie samego końcowego rezultatu. Nadmierne patrzenie na metę może osłabiać uwagę potrzebną do nauki i cierpliwego działania. Dlatego Sharma łączy aspiracje z procesem, dyscypliną oraz gotowością do służenia innym.
Jest to charakterystyczne przesunięcie względem poradników skoncentrowanych wyłącznie na produktywności.
Osiągnięcie ma tu wartość wtedy, gdy nie niszczy zdrowia i nie odrywa człowieka od jego głębszych zobowiązań. Na koniec czas.
Służba i teraźniejszość jako korekta kultury pośpiechu. Sharma traktuje czas jako zasób nieodnawialny, którego nie należy pozostawiać wyłącznie przypadkowym żądaniom otoczenia.
Wątek ten nie sprowadza się do sprawniejszego wypełniania kalendarza. Autor proponuje, aby planowanie zaczynać od tego, co ma rzeczywistą wartość, a dopiero potem wypełniać dzień obowiązkami.
W tym ujęciu zarządzanie czasem jest praktyką etyczną, ponieważ ujawnia, czy deklarowane priorytety znajdują odbicie w codziennym życiu.
Książka łączy tę ideę z życiem w teraźniejszości. Uważność ma ograniczać dwa nawyki: ciągłe rozpamiętywanie przeszłości i nerwowe wybieganie w przyszłość.
Nie chodzi o rezygnację z planowania, lecz o pełniejsze uczestniczenie w wykonywanym zadaniu, rozmowie czy odpoczynku.
Taki akcent uzupełnia wcześniejsze zalecenia dotyczące koncentracji, ale poszerza je o doświadczenie relacji i wdzięczności. Istotna jest także cnota bezinteresownej służby.
Sharma sugeruje, że trwałe spełnienie nie powstaje wyłącznie z pracy nad własną wydajnością.
Pomóg innym. Życzliwość i dzielenie się posiadanymi zdolnościami wprowadzają wymiar wykraczający poza własne cele. To ważna przeciwwaga dla indywidualistycznego języka samorozwoju.
Można jednak zauważyć, że zalecenia pozostają ogólne i nie analizują przeszkód społecznych czy ekonomicznych, które ograniczają ludziom czas oraz możliwość wyboru.
Mimo tej prostoty książka konsekwentnie przypomina, że efektywnie zaplanowane życie nie musi być życiem dobrze przeżytym.
Podsumowując, mnich, który sprzedał swoje Ferrari, będzie najbardziej użyteczny dla osób, które odczuwają rozdźwięk między zewnętrzną sprawnością a wewnętrznym zmęczeniem.
Może trafić zwłaszcza do czytelników na początku kontaktu z literaturą rozwojową, ponieważ przedstawia ideę medytacji, dyscypliny.
wyznaczania celów i troski o zdrowie w przystępnej fabule. Skorzystają z niej także ludzie, którzy nie szukają technik maksymalizowania produktywności,
lecz chcą uporządkować relacje między pracą, czasem, relacjami i osobistymi wartościami. Praktyczny pożytek z lektury wynika z przekładania szerokich pojęć na proste rytuały.
Czytelnik może potraktować je jako punkt wyjścia do własnego, bardziej realistycznego planu, wybrać krótką praktykę skupienia, ustalić granice pracy,
regularnie się ruszać albo przeznaczyć czas na działania dla innych.
Intelektualnie książka stawia nieskomplikowane, ale istotne pytanie o cenę sukcesu definiowanego wyłącznie przez status i dobra materialne. Na tle podobnych poradników wyróżnia ją forma fabeli biznesowej. Zamiast budować wywód na badaniach, rozbudowanych teoriach psychologicznych czy biografiach przedsiębiorców,
Sharma wykorzystuje symboliczną przemianę Juliana i obrazy z nauk Sivany.
Dzięki temu przekaz jest łatwy do zapamiętania, choć dla części odbiorców może być zbyt idealistyczny lub uproszczony. To nie jest pogłębiony poradnik kliniczny ani filozoficzny.
Jego siła leży w klarownym połączeniu zachodniego języka osiągania celów z duchową krytyką pośpiechu, a także w konsekwentnym przypomnieniu, że zmiana wymaga regularnej praktyki.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Robin Sharma, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.